Daniela Krawczyka, który w tej chwili to adres do nas wszystkich usłyszy.
Również cieszę się, że Pan to wyrozławił, że mogłem znaleźć się w obywatelstwa i że będziemy mogli wspólnie razem zastanawiać się około dobrego Słowa Bożego. Ale wstępnie chciałem również przekazać serdeczne Batie pozdrowienia za miłości Batu, odjeżdżając z domu, od mojej małżonki, jak też od syna, od synowej, jak i wszystkim braci i sióstr od nas ze zboru w Dąbrowie Górniczej. Także obywatelstwo, gdzie miałem możliwość przebywać, obywatelstwo z takich zborów jak z Lublina, ze Świdnika, obywatelstwo z Ełku, z Wydmin, z Częstochowy, z Gdańska, obywatelstwo zespołu z Podlesia, z Ciężówki, z Myślachowic, no a także wczoraj obywatelstwo z Łodzi, proszę do tego zdobienia. Także jeszcze chciałem wspomnieć, że również bracia i siostry z odległej od nas Australii, a szczególnie właśnie siostra Kasia, była krześniak, obecnie mistrz, również przesyła serdeczne własne pozdrowienia z życzeniami obfitego błogosławieństwa Bożego. Dziękuję. Umiłowani w Chrystusie do obywatelstwa, to zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w bardzo ważnym czasie. Nie chodzi tu o wyliczenia czasu, ale z wszystkich wydarzeń, jakie możemy obserwować, widzimy, że żyjemy jednak w czasie końca. Tak często nazywany czasy ostateczne, czasy końca. I w tych czasach istnieją pewne niebezpieczeństwa. I myślę, że byłoby źle, gdybyśmy widzieli pewne niebezpieczeństwa i nie reagowali na nie, nie zwracali na nie uwagi. I może na obecną chwilę temat naszego rozważania nazwiemy sobie niebezpieczeństwa czasów końca. Proszę Państwa, tych niebezpieczeństw zdajemy sobie sprawę, że jest bardzo dużo. I nie myślę, żeby było możliwe, ażeby w jednym rozważaniu poruszyć wszystkie niebezpieczeństwa nam grożące, ale spróbujemy niektóre z tych niebezpieczeństw, aby o nich przypomnieć, a im więcej widzimy niebezpieczeństw, które nam zagrażają, tym potrafimy bardziej przed nimi się chronić, łatwiej je pokonywać i one są, będą o wiele łatwiejsze do zniesienia, do przetrwania i odniesienia zwycięstwa nad tymi niebezpieczeństwami. Jednym z niebezpieczeństw czasów końca na pewno jest to, przed czym przestrzega apostoł święty Paweł, to jest samolubstwo. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale i od pierwszego wersetu zaraz mówi tak: a to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Mówi o dniach ostatecznych i że wtedy miały nastać czasy trudne. Wiem, że często, gdy mówimy o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych, ale gdy ktoś mówi, że są to czasy trudne, to wielu mówi, jeszcze nigdy mi się tak nie powodziło jak dziś. To są czasy trudne. Proszę Państwa, ja myślę, że apostoł miał coś innego na uwadze. I dlatego od razu tłumaczę. Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący. Czyli, że jedną z przyczyn czasów trudnych to miało być samolubstwo. I proszę Państwa, to, że dzisiaj są ludzie, owszem, którzy, że tak można powiedzieć, umierają z przejedzenia, a inni umierają z głodu. O czym to świadczy? O samolubstwie. Ale myślę, że nie tylko takie istnieje samolubstwo. Ale jeśli widzimy niebezpieczeństwo grożące bratu czy siostrze, a będziemy na to obojętni, no niech tam upadnie. To też świadczy o samolubstwie. Jeśli ktoś z braci czy sióstr ma czym podnieść na duchu, pocieszyć brata czy siostrę, którzy padają pod ciężarem doświadczeń, a tak powstanie taka myśl, no skoro Pan Bóg go każe, to on sobie na to zasłużył, więc nie ponosi odpowiedzialności karania. To nie w ten sposób. To również świadczyłoby o samolubstwie. I dlatego tu apostoł podkreśla, co miało być przyczyną tych czasów trudnych. Jednym z nich mówi na pierwszym miejscu wylicza samolubstwo, czyli będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni. No tą pobożność to czasem widzimy jak to ludzie chcą pokazać swoją pobożność, że będą tam nosili jakieś znaki pobożności, czymś tam przyozdabiali swoje garnitury, czy wieszali coś na szyi, że to jest pewną oznaką pobożności, albo często uczęszczają na nabożeństwa i wydaje im się, że to jest pobożność. My rozumiemy, że pobożność jest coś zupełnie innego. Jest to na co dzień postępowanie zgodne z wolą Bożą. I dlatego wspomina, że jednak miał nim powstać niepobożny, bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, otwarty, wściągliwi, nieskromni, dobrych niemiłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy, raczej miłujący niż miłujący Boga. I teraz podaję bardzo ważny argument. Którzy mają kształt pobożności, zewnętrzny wygląd pobożności, ale skutku jej się zawarli i tych się chroni. To jest to największe niebezpieczeństwo, które może nas zwieść, że mają kształt, czyli zewnętrzny wygląd pobożności, ale zupełnie co innego jest w życiu. To jest największe niebezpieczeństwo, że mogą za sobą pociągnąć innych. Proszę Państwa, innym niebezpieczeństwem czasów końca jest nietolerancja. Inaczej mówiąc, brak tolerancji. Tylko, że my tolerancję czasem rozumiemy bardzo różnie. Tolerancja, rozumiemy, że jest to pewne dopuszczalne odchylenie od normy, ale dopuszczalne odchylenie od normy. Literalnie to moglibyśmy powiedzieć. Na przykład towarz ma wytoczyć jakiś element i on ma dopuszczalne odchylenie, tam przypuśćmy 1/10 czy 1/100 milimetra. No ale on zrobi większe albo mniejsze o centymetr. To się na nic nie nadaje, to trzeba wyrzucić. To jest tylko zepsuty materiał. I dlatego, jeśli mamy na uwadze tolerancję, to jest sprawą bardzo ważną, na co sobie możemy tolerancji pozwolić, a na co sobie nie możemy pozwolić. Nietolerancja polega na tym, że bardzo często staramy się sądzić jedni drugim, a do tego nas nikt nie upoważni. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, a 5 wersecie tak pisze. A tak nie sądźcie przed czasem, ażby Pan przyszedł, który też oświeci, co skrytego jest w ciemności i objawi rady serc, a wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga. Aczkolwiek mamy prawo do rozsądzania pewnego zachowania, postępowania, mamy upatrywać tych zgorszenia, rozerwania między nami, ale apostoł tu zwraca uwagę, że jednak sądzenie serc to nie należy do nas. To, co skrytego, zostanie oświecone, objawi rady serc. I dlatego, gdybyśmy chcieli kogoś potępić, poniżyć, osądzić, to za to jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. I tu musimy umieć nawet tych, którzy nam czasem w życiu dokuczą, umieć ich zrozumieć, że nie robią tego celowo. Umieć ich zrozumieć w znaczeniu tym, aby ich nie potępić, nie poniżyć, nie zlekceważyć. Ale pod wyrazem nietolerancji to wcale nie znaczy, że możemy na przykład rezygnować z pewnych praw. To wtedy ktoś powie, no, to jest tolerancyjny człowiek. Dla przykładu, o, my odrzucimy piekło, a wy przyjmijcie białe trójce. Prawda? I będzie w porządku. O nie. Od zasad nie możemy odstąpić za żadną cenę. I pod względem zasad winniśmy zawsze zdążać do jednomyślności. I apostoł Święty Paweł w liście swoim do Filipian w 2 rozdziale i od 1-4 wersetu tak pisze. Jeśli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli jaką uciechę miłości, jeśli jaką społeczność ducha, jeśli są jakieś wnętrzności zlitowania w was,
to co macie robić?
Dopełnijcież wesela mojego, abyście jednoż rozumieli. Jedna rzecz. Aby ciągle zdążać do jednomyślności. Coś więcej. Jednostajną miłość mając. Co to znaczy? Jednostajną mając miłość. Że ona nie może być przerwaną. Bo ktoś na mnie źle spojrzał, a ktoś mi coś przykrego powiedział, a ten to mnie śmiał napomnieć. Chociaż wiemy, że apostoł mówi, że tych mamy najbardziej miłować, którzy nas najwięcej napominają. Dla ich pracy. Ale powstaje nieraz coś zupełnie innego. Jednostajna miłość to znaczy, że ona nie może być zerwana. Nie może być przerwy między miłością, że dzisiaj miłujemy, jutro się obrazimy. I tu jest właśnie to niebezpieczeństwo, jak gdyby zerwania tej złotej nici, którą mamy haftować pod sumaną szatę, którą zostały przykryte nasze nieczystości. Jeśli ją zerwiemy, będzie bardzo trudne, ażeby ją z powrotem zespolić, złączyć. Apostoł zmierza do tego, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jednorozumiejący. Ale to nie o to chodzi, że ktoś nam podyktuje pewne prawa i będziemy jednomyślni w danej grupie religijnej. Chcemy być, bo zdążać do jednomyślności, ale do jednomyślności takiej, aby przyjąć zasady Słowa Bożego. Nie, że ktoś nam narzuci z góry jakąś naukę i my ją przyjmiemy, no bo musimy być jednomyślni. A ktoś tam, jakiś tam przełożony wódz, będzie tym, który będzie nam dyktował pewne prawa. Mówi dalej, nic nie czyniąc spornie, albo przez dłużną chwałę, ale w pokorze jedni drugich, mając za wyższych nad się. I to jest ten sposób, przez który możemy rozpoznać samego siebie. Jeśli zaczynam dostrzegać i uważać w swoim sercu, że ten brat, tamta siostra, to są tak niewiele walczy. Ja to jestem tym, który stoję najwyżej. Ogromne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, że nie widzę tej wyższości u brata, u siostry. To znaczy, że ode mnie gdzieś odeszła bardzo daleko tak cenna tu wspomniana pokora. I dlatego nie potrafię widzieć innych wyższymi od siebie. Apostoł upomina, nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy, co jest drugi. Co mam upatrywać u drugim? Na pewno nie wady, słabości i upadki. Ale mamy upatrywać także i to, co byłoby dobre dla drugich. To może być nie bardzo dobre dla mnie, może niewygodne, ale jeśli to jest dobre dla innych, to czy potrafię na rzecz dobra innych zrezygnować ze swoich osobistych spraw. Nie znał. Z osobistych spraw. Tego wtedy bądźcie o sobie rozumienia, które było w Chrystusie Jezusie. Ale proszę bardzo. Ta jednomyślność, a także to, że będziemy sobie chcieli wzajemnie pomóc, zwracali uwagę na nasze takie czy inne niewłaściwe postępowanie, do tego jest konieczna szczerość, ale szczerość, w której się nie będziemy obrażali. I w tym właśnie liście do Filipian w pierwszym rozdziale, a 9 i 10 werset apostoł święty Paweł o to się modlił. I o to się modlę, aby miłość wasza im dalej tym więcej pomnażała się w znajomości i we wszelkim zmyśle. Abyście mogli rozeznać rzeczy różne, żebyście byli szczerymi i bez obrażenia na dzień Chrystusowy. Proszę Państwa, gdybyśmy tak zrobili sobie taką godzinę szczerości. Ja wiem, to jest możliwe wśród młodzieży, często praktykowane na wielu kursach młodzieżowych, ale gdybyśmy sobie chcieli wśród nas, wśród dorosłych chrześcijan, dojrzałych braci i sióstr, zrobić taką godzinę szczerości i żeby każdy każdemu powiedział, co w nim widzi złego, co mu się nie podoba u drugiej osoby. I gdyby tak nam powiedział każdy szczerze,
Ciekawy jestem, ilu by się obraziło. Szczerość, ale bez obrażania się. I to jest to niebezpieczeństwo, że jeśli ktoś nam szczerze zwraca uwagę na takie czy inne nasze postępowanie niesłuszne, niewłaściwe, to zamiast na to okazać wielką wdzięczność, że nam ktoś pomógł, czasem obrażamy się. Innym niebezpieczeństwem jest niechęć do znoszenia. Niechęć do znoszenia innych, którzy nam się wydają, że w naszych oczach są jakoby dziwni. W liście do Efezjan, 4:1-3 mówi tak. Proszę was wtedy, ja więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którym jesteście powołani. To znaczy, ze wszelaką pokorą i cichością i z nieskwapliwością znosząc jedni drugich w miłości. Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Znosząc jedni drugich, ale nie znosząc, żebyśmy wytrzymali z zaciśniętymi zębami, dokąd nie wyjdzie, ale znosić i miłować. To jest właśnie to, do czego chcielibyśmy zdążyć. Znosić i miłować. Ktoś powie, no tak, ale jeśli mamy zdążać do jedności, do jednomyślności, umieć się wzajemnie znosić, a jeśli powstają podziały i poróżnienia, wszyscy mówią, pamiętają, w 6 tomie jest taka myśl wspomniana na 289 stronie, tam podaje taką myśl, że jeśli powstają podziały i poróżnienia, to należy zastosować większą karność, aby ich nie było, zastosować większą wolność, aby ci, którzy chcą coś pokazać, chcą coś jakoby wyprowadzić, aby ujawnili się, kim są. Spojrzyjmy dalej. Niebezpieczeństwem jest nie tylko brak tolerancji, ale niebezpieczeństwem jest za duża tolerancja. I znów spojrzyjmy w 1 liście do Koryntian w 10 rozdziale, a 23 werset tak brzmi. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Czasem na punkcie osobistej wolności powstają ogromne doświadczenia. Ogromne wydarzenia dzieją się na punkcie osobistej wolności. Ludzie wzajemnie jedni drugich mordują. I wydaje im się, że to wszystko w imię wolności. Bo on chce mieć wolność. Bo on ma prawo, bo on ma wolność i może robić, co mu się podoba. Zauważmy, apostoł święty Paweł mówi nam o wolności w liście swoim do zboru galackiego w 5:1. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli, ale w wolności, której nas Chrystus wolnymi uczynił. Chrystus nas zaprosił, abyśmy przyjęli Jego jarzmo. I to jest właśnie wolność w Chrystusie. Na tyle, na ile pozwala nam owe jarzmo, w które chcieliśmy wejść. I teraz chcemy w Nim chodzić, ale chcemy w Nim chodzić razem z Nim, razem z naszym Panem. W tym samym rozdziale, a w 13 wersecie apostoł pisze, albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia. Tylko pod zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale z miłości służcie jedni drugim. Czasem wolność jest taką zasłoną, parawanem dla nas i wydaje nam się, że mamy prawo, bo mamy wolność. I nikt nie ma prawa nam się wtrącić w nasze życie. To jest wcale nieprawda. To nie jest nasze życie. Myśmy stali się ofiarnikami, czujemy się, że jesteśmy pańskimi i wchodzimy w skład ciała Chrystusowego i jesteśmy nawzajem jedni drugich członkami w tym samym ciele. I nie jest obojętne, czy tam jeden z tych członków ciała będzie czysty, inny brudny, jeden będzie czynił rzeczy dobre, inny złe. Nie, bo całe zakazi się ciało i to musi być naprawione, to musi być usunięte,
zależnie od tego, jakie jest zakażenie. I dlatego nas interesują wszyscy, którzy wchodzą w skład tegoż ciała. Apostoł Święty Piotr zwraca uwagę na fałszywie pojętą wolność w pierwszym liście, w drugim rozdziale i 16 wersecie. Bądźcie jako wolni, ale nie jako ci, którzy wolność zasłoną złości mają, ale jako słudzy Boży. Bądźcie jako wolni, ale nie używajcie tej wolności w znaczeniu zasłaniania się, że nikt za tą zasłonę nie powinien wam zaglądać. I dlatego wolność jest wolnością w Chrystusie, wolnością w Jego jarzmie. Czyli są to pewne ograniczenia, tylko tyle, ile może podobać się naszemu Panu, tylko tyle, gdzie On może z nami pójść i czy On by to samo robił, co my chcemy robić. Często wolność prowadzi właśnie do anarchii. Pamiętamy taką myśl, że jednak ona miała rozpocząć się od domu Bożego. Jest to coś bardzo przykre. Ale niestety, ileż to jest rzeczy, które tak często nie podobają nam się. Ileż to jest rzeczy, które chcielibyśmy coś zrobić na swój własny sposób. Chociaż mamy tak wspaniałe zalecenia Pisma Świętego. Na jeden werset chciałbym zwrócić uwagę. W Ewangelii według świętego Mateusza, w tym tak pamiętnym 24 rozdziale, gdzie mówi o pewnych znakach czasów końca. 12 i 13 werset mówi tak. A iż się rozmnoży nieprawość, oziębnie miłości wielu. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawion będzie. Rozmnoży się nieprawość. Co to znaczy? Postępowanie niezgodne z prawem prowadzi do oziębnięcia miłości. Kiedy możemy uczynić taką nieprawość? Podam tylko jeden przykład. Zgrzeszył brat. A ja pójdę i powiem o tym drugiemu bratu czy innej siostrze. Albo powiem innemu bratu, słuchaj, ten brat to zrobił, idź mu powiedz. Proszę Państwa, to nie tak powiedział Pan Jezus. Widzisz brata grzeszącego, to idź i napomnij go. Jeśli zrobię to inaczej, powiem o tym komuś innemu, to jest nieprawość. A ten ktoś z biegiem czasu dowie się o tym, że ja popełniłem nieprawość, poszedłem to powiedzieć komuś innemu. Wtedy ostygnie jego miłość do mnie. I dlatego tu Pan Jezus powiedział, wtedy, gdy rozmnoży się nieprawość, to oziębnie miłość wielu. Nie stosujemy tego wersetu i myślę, że nie o to tu chodzi, że oziębnie miłość w tym świecie, między ludzkością. Jej tam naprawdę jest bardzo mało, tej prawdziwej miłości. Ale nieprawość spowoduje ostygnięcie miłości między ludem Bożym. Proszę Państwa, inne niebezpieczeństwo czasów końca. Może jeszcze mało rozpowszechnione między nami, ale przedostaje się. Jest to niebezpieczeństwo równouprawnienia. Proszę Państwa, spotykamy się coraz częściej z tym, że siostry wyrażają się, a jak to, a ja nie potrafię powiedzieć kazania? Na pewno wiem, że wiele potrafiłoby powiedzieć. Ale czy to o to chodzi? Rozumiemy, że co do wyboru Kościoła nie ma żadnej różnicy. Kto to jest? Czy to jest brat, czy to jest siostra? Czy mężczyzna, czy niewiasta?
I apostoł święty Paweł tłumaczy to w liście do zboru galackiego w 3 rozdziale od 26 wersetu. Albowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy w jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. Co do wyboru Kościoła nie ma żadnej różnicy. Mają prawo ubiegać się wszyscy, którzy chcą pójść w ślady Jezusa Chrystusa. Ale zwróćmy uwagę na inne słowa apostoła z innej strony. W 1 liście do Tymoteusza, 2 rozdział, a od 8 wersetu. Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez posparku. Także i niewiasty, aby się ubiorem przystojnym ze wstydem i skromnością zdobiły, nie strefionymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo szatami kosztownymi, ale jako przystojni niewiastom, które się ozywają do pobożności dobrymi uczynkami. Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkim poddaństwem, bo niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, ale aby była w milczeniu. Ja myślę, że to nie jest ani wymysł kogokolwiek z braci, kogokolwiek z ludzi. Jest to tak wyraźne zalecenie apostoła świętego Pawła i dlatego pod względem nauczania rozumiemy, że jest ta różnica. Bo tu są pokazane pewne obrazy, pewne symbole, ale to byłaby inna rzecz. Wyraźny zakaz podany przez apostoła świętego Pawła odnośnie nauczania. I ta właśnie jest różnica. Wiemy, że Pan Bóg postanowił pewne czynności, a także pewne usługi, jakie dzieją się w zborze od samego początku, od apostołów. Ale zauważmy, w jaki sposób Pan Bóg to postanawia. W 1 liście do Koryntian, w 12 rozdziale, od 27 wersetu. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami każdy z osobna. A niektórych Bóg postanowił we zborze. Najpierw apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, pomocników, rządców, rozmaitość języków. Izali wszyscy są apostołami? Zapewne, że nie. Izali wszyscy prorokami? Też nie. Izali wszyscy nauczycielami? Izali wszyscy cudotwórcami? Izali wszyscy mają dary uzdrawiania? Izali wszyscy językami mówią? Izali wszyscy tłumaczą? I teraz zauważmy na bardzo ważne słowa apostoła. Starajcie się usilnie o lepsze dary, a ja wam zacniejszą drogę ukażę. O jakie lepsze dary? Bóg postanowił we zborze. Wspomnieliśmy sobie różne działy pracy. I Pan, gdy wybierał 12 apostołów, następnie 70 uczniów, ile było niewiast wśród nich? Żadnej. Chociaż chodziło ich bardzo wiele za naszym Panem. I dlatego znów wracamy do tego, że mają zupełnie te same prawa co do wyboru Kościoła, co do ubiegania się, aby być uczestnikiem Kościoła Chrystusowego, ale nie do nauczania. Ale inna rzecz tu jest bardzo ważna. Te różne dary Pan Bóg dał w Kościele, ale apostoł mówi, że mamy się starać usilnie o lepsze dary. Jakie to są lepsze dary? Tutaj jest to przegrodzone rozdziałem, no ale my wiemy, że rozdziały to były wprowadzone dużo później. I apostoł tłumaczy dalej. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stają się jako miedź brząkająca albo cymbał brzmiący. O jakim lepszym darze mówi? Dar miłości. I to jest to, o co winniśmy się starać przede wszystkim. Jest to pierwszy i najważniejszy owoc Ducha Świętego. Później apostoł tłumaczy odnośnie bardzo ważnych spraw. Choćbym miał proroctwo, wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystką wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, niczym nie jestem. Proszę Państwa, to co znów stało się takie modne dzisiaj ogólnie w świecie i wśród bardzo wielu ludzi. Pragnienie czynienia cudów. Stało się to dzisiaj bardzo modne. Proszę Państwa, nawet kiedy byłem ostatnio przez pół roku w Australii, widziałem niektóre programy, które były pokazane, które grupy religijne dzisiaj mają w jakim kraju największe powodzenie. Na pierwszym miejscu w Australii, chociaż tam jest bardzo religijność, ale na pierwszym miejscu to są zielonoświątkowcy. W Stanach Zjednoczonych są sataniści. Pewien program pokazali, jak przyszło 8 tysięcy ludzi na spotkanie z zielonoświątkowcami i tam właśnie pokazali, jak 6 tysięcy ludzi w czasie tych modlitw, jeśli to można nazwać modlitwami, w czasie tych okrzyków, 6 tysięcy upadło na ziemię i tak nimi rzucało. Między innymi był tam pewien biskup, między innymi był tam pewien biskup katolicki, pytano go, co on o tym sądzi. Powiedział, że on się nie chce o tym temat wypowiadać. Zapytano pewnego księdza, co on o tym myśli. Mówi, że on by też nie chciał nic o tym mówić, ale mówi, w końcu podkreślił, ale to, co ja widzę, to nie jest to nic innego, tylko siły demoniczne. Proszę Państwa, tak widzą to ludzie. Zauważmy, pragnienie, chęć czynienia rzeczy wielkich. Pragnienie, aby pokazać się, co ja potrafię. Za chwilę tego może powrócimy. Innym niebezpieczeństwem czasów końca to jest niecierpliwość. Proszę Państwa, ile to powoduje problemów między obywatelstwem? Przecież według takich czy innych wyliczeń to już się powinno wszystko to stać. Według moich, ktoś mówi, wyliczeń, to już ileś tam lat temu powinni powstać prorocy. Już powinno być ogólnie znowu stanie ludzi. Niecierpliwość czekania na to, co ma uczynić Pan. I dlatego apostoł święty Paweł w liście do Żydów w 10 rozdziale, a w 36 wersecie tak pisze. Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Do tego potrzeba nam bardzo wiele cierpliwości. To nie to, co my sobie w jakiś sposób ukalkulujemy, policzymy i tak się ma stać. Nie. Mamy okazać swoją wierność do końca. Tak często wspominamy werset. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Niecierpliwość jest ogromnym niebezpieczeństwem czasów końca. W drugim liście apostoła świętego Piotra, w 3 rozdziale, od 8 wersetu, nie omieszkiwać Pan z obietnicą. Jako to niektórzy mają za omieszkanie, ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli
ale żeby się wszyscy do pokuty udali.
Apostoł Piotr mówi, że to nie jest. Nie umieszkiwa, nie oczekuje, nie przedłuża Pan tego czasu. Niektórzy to mają za przedłużanie, za wyczekiwanie, a Pan tylko używa cierpliwości wobec nas, mówi apostoł święty Piotr, chcąc, nie chcąc, aby którzy zginęli, żeby się nauczyli oczekiwać na Pana, ale także, żeby się do pokuty udali. Pokuta, inaczej zmiana myśli, a także zmiana postępowania. I to, co czasem podejrzewamy Pana Boga, że jakoś inaczej obiecał, a inaczej czyni, to nie to.
Pan Bóg czyni wszystko zgodnie ze swoim planem. Tylko nam się czasem pewne rzeczy wydają, że powinny być inaczej.
A on, Dzień Pański, przyjdzie jako złodziej w nocy, gdy niebiosa wielkim czaskiem przeminą, a żywioła rozpalone ogień stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą. Po co apostoł święty Piotr to pisze? Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć i myślę, że my to widzimy. Ludzie
organizują się w bardzo różny sposób. Próbują różnych form także rządów. A wszystko to, co czynią, okazuje się, że za każdym razem są
bardziej niezadowoleni. Niezadowolenie ciągle rośnie, także narzekanie. To miało być jednym ze znaków
w której Pańskiej obecności, że narzekać będą wszystkie pokolenia ziemi. Kto dzisiaj z ludzi na ziemi jest szczęśliwy i zadowolony? Są tacy? Są.
Powinny być.
Są tacy. To właśnie lud Boży. To ci, którzy czują się, że są dziećmi Bożymi. Dlaczego są szczęśliwi? Bo potrafili się zupełnie poddać pod wolę Bożą i wiedzą, że nic innego stać się nie może. Tylko to, na co Pan Bóg zezwoli. To, co będzie również zgodne z Jego wolą, aby spełniło się to, jaki jest Jego plan. Nam się czasem wydaje, że taki czy inny człowiek potrafi pokrzyżować plan Boży, że gdyby to był kto inny, to byłoby inaczej. My pamiętamy, że Pan Bóg potrafi działać czasem bardzo radykalnie. Gdy Herod, jak pamiętamy, zabił Jakuba, uwięził i chciał zabić Piotra, co się stało? Wyszedł i przemawia do ludu. A lud woła, głos to jest Boży, a nie człowieczy. Czyli tak pięknie przemawiał. Jest wspomniane, że uderzył go anioł pański, a będąc roztoczony od robactwa, zdechł. Dlaczego? Bo chciał przeszkodzić w planie Bożym. I dlatego Pan Bóg nie pozwoli sobie na to, aby ktoś mieszał się w takie sprawy w tym celu, aby mu przeszkodzić w jego planie. Dlatego pod tym względem możemy być zupełnie spokojni, że nikt z ludzi w żadnym znaczeniu nie przeszkodzi w Bożym planie. Ale apostoł Piotr chce nam tu coś przez to powiedzieć. Ponieważ to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i w pobożnościach? To jest lekcja dla nas. Widzimy, że to wszystko się chwieje i rozpada. Próbują to na różny sposób lepić, kleić. Także i to, co dzieje się odnośnie takie głośne kościoła i państwa, jakoś to wszystko chcą dalej kleić, lepić. No niestety, to wszystko jakoś nie wychodzi. A zatem to wszystko musi się rozpaść. My się nie tym cieszymy, że to się rozpadnie, ale tym, żeby to, co się rozpadnie, byśmy się nie rozpadli razem z tym, ale mamy zapewnienie, że przed tym wszystkim, czyli przed tym największym uciskiem, że sprawiedliwy zebrany bywa. Przyszło nam żyć w godzinie pokuszenia, o której święty Jan Objawiciel pisze, że miała nawiedzić całą ziemię. Wszystkie rodzaje ziemi.
dotyka także i nas. A zatem pokusy są dzisiaj bardzo różne w tym czasie końca. Jedną z nich, jako niebezpieczeństwo czasów końca, jest właśnie udawanie się za obcymi naukami. Proszę Państwa, tak jak dziś, całe tak zwane chrześcijaństwo jest tym, które robi wszystko, aby tylko się połączyć razem. My wiemy, że szatan jest również jednym z tych, który tych wszystkich, których widzi, że są jego, kto stara się ich połączyć w jedną wielką siłę, że tam jeszcze widzi jakoby przedłużenie swojej egzystencji, swojego działania. Ale tych, którzy widzi, że nie są jego, nie chcą iść za nim, to ich będzie dzielił i różnił, aby się między sobą sprzeczali. A przez to również staną się jego. Apostoł ostrzega w liście do Żydów w 13 rozdziale, a 9 wersecie. Za naukami rozmaitymi i obcymi nie unoście się. Albowiem dobra rzecz jest, aby łaską było utwierdzone serce, a nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się nimi bawili. Za naukami rozmaitymi i obcymi nie unoście się. Istnieje znów tendencja. Coś nowe to jest wspaniałe i piękne. Nieraz słyszymy pokarm, który otrzymaliśmy, pokarm względem czasu, że on był dobry, ale wtedy, kiedy był pisany. Ale dziś, po tylu latach, ja chciałbym postawić pytanie. Ten pokarm, ile lat już ma? Czy nadal on jest tym, który nam smakuje, czy też powiemy sobie, no to tyle stuleci temu napisane, kto by tam w to zaglądał? To słowo nadal jest pochodnią naszej nogą, światłością naszej ścieżce. I dlatego nie chcemy go wypuścić nigdy z naszych rąk. Apostoł ostrzega odnośnie tych, którzy w jakiś sposób zbłądzili, zeszli z tej drogi. Ostrzega w liście do Filipian w 3 rozdziale, a 18 wersecie. Albowiem wiele ich chodzi, o których on wam często powiadał, a teraz płaczę, mówię, iż są nieprzyjaciółmi krzyża Chrystusowego. Co to znaczy? Nieprzyjaciółmi są krzyża Chrystusowego. Krzyż, wiemy, jest symbolem cierpień, symbolem doświadczeń, które lud Boży przechodził zawsze i dokąd będzie na ziemi, będzie nie przechodził. Dziś słyszymy inną naukę. Droga do Boga to jest droga radości, droga taka, na której nie można spotykać się z cierpieniami, bo ktoś wyjdzie z gitarą i będzie skakał i śpiewał, że on tym wielbi Boga. Możemy się nie zrozumieć. Wspaniałe pieśni można śpiewać przy gitarze. Ale kiedy popatrzyłem kiedyś w telewizji, jak skacze człowiek i mówi, że on jest zbawiony, bo on uwierzył w Jezusa, wiecie, to było takie przerażające. W ogóle jakiego rodzaju ta muzyka. I później człowiek ten mówi, to nieważne, jak ja będę postępował, to nieważne, co ja będę robił, ja już jestem zbawiony. Proszę Państwa, i to czasem pociąga, a może najwięcej naszych młodych. Pociąga i wydaje się, że droga do Boga to nie jest drogą przez krzyż, nie jest drogą przez cierpienia. Niestety, Pan Jezus utorował taką drogę. Jeśli chcemy z Nim królować, musimy dzisiaj z Nim cierpieć. Inaczej nie da się dojść do tego, aby otrzymać udział w Jego chwalebnym królestwie. Dlatego inni oczekują cudów. Proszę Państwa, tacy byli już za życia Pana Jezusa. Pamiętamy w Ewangelii według świętego Mateusza w 16 rozdziale, a od 1 wersetu do 4, Mamy tak napisane. A przystąpiwszy faryzeuszowie i saryceuszowie, kusząc, prosili go, aby im znamie z nieba ukazał. Pan Jezus, odpowiadając, rzekł im. I tutaj daje takie porównanie, że na pewnych rzeczach, jak pogoda, to się potrafią, to się znają, chociaż to jest prawdopodobnie dopiskiem, ale główna odpowiedź to jest w 4 wersecie. Rodzaj zły i cudzołożny znamienia szuka. Kto szuka znamion i cudów? Rodzaj zły i cudzołożny znamienia szuka. Ale mu znamie nie będzie dane, tylko ono znamie Jonasza proroka i opuściwszy je odszedł. Czy nie mógł Pan Jezus tam uczynić cudu, żeby przekonać tych ludzi? Odszedł z tego miejsca. Powiedział im, że tylko rodzaj zły i cudzołożny to szuka widzialnych znaków. A przecież czynił pewne cuda, prawda? Przez które utwierdzał innych. Ale tutaj był pewien podstęp. Tu ktoś chciał manifestacji. Pan Jezus odszedł z tego miejsca i nic tam nie uczynił. Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli, by można i wybrane. Proszę Państwa, jeśli powstają ludzie, a myślę, że obserwujemy to i widzimy, którzy mówią, że potrafią wyleczyć. I wielu da się w to wciągnąć i zwieść. A ktoś powie, no jak to? Przecież ja zostałem lub zostałam uzdrowiona. Proszę Państwa, jest to ogromne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo właśnie czasów końca, o których mamy wspomniane, że nadejdzie czas, gdzie szatan będzie szatana wyganiał i leczył różne choroby. Jedną myśl chciałem przypomnieć z komentarza Manny 13 lipca właśnie do tych słów apostoła Pawła, że szatan sam przemienia się w anioła światłości, nic wielkiego tedy, jeśli też słudzy jego przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości. Na pytanie, skąd szatan mógłby być zainteresowany czynieniem dobrze, odpowiadamy, że przeciwnik ten przyjmuje postać anioła światłości i miłosierdzia nie po to, by prowadzić do światłości świata. Po to, by prowadzić do krzyża Chrystusowego. Nie po to, by prowadzić do Biblii, lecz od nich odprowadzić ku innej nadziei zbawienia, do innego nauczyciela, by zwieść, jeśli to możliwe i wybrane. I pamiętajmy, że słowa naszego Pana wskazują, iż dojdzie do tego, że szatan będzie wyganiał szatana i leczył choroby. Będzie to oczywistym dowodem, iż jego tron chwieje się i chyli ku upadkowi, że inaczej mówiąc, są to ostateczne wysiłki szatana mające na celu zwiedzenie. Proszę Państwa, jest to jedno z ogromnych niebezpieczeństw, aby nie dać się wciągnąć w tego rodzaju sztuczki. Jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Czas nam albo szybko ucieka. Niebezpieczeństwem czasów końca jest również niekorzystanie z pokarmu danego nam względem czasu. Właśnie to, co wspomniałem, że dla niektórych wydaje się ten pokarm za stary, niesmaczny i to jest właśnie ogromne niebezpieczeństwo. I to, co możemy zauważyć, już dostrzec z doświadczeń po wielu latach zauważamy, że każdy, co odrzuca chociażby część tego pokarmu, to znaczy nauki, możemy się znów źle nie zrozumieć, bo czasem bronimy tego, co sam autor odrzucił. I tu czynimy ogromną krzywdę. Mam na uwadze pewne wyliczenia czasowe. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o naukę. Naukę, którą wyprowadził, jeśli ktośkolwiek ją odrzuca, chociażby może w pewnych częściach, to popada coraz dalej w ciemność. A wielu z nich mówi, że teraz ma nowe światło. Niestety to, co dostrzegamy, to światło, to tak zwane nowe światło prowadzi z powrotem do matki wszeteczeństw i obrzydliwości ziemi. Prowadzi z powrotem do Babilonu, z powrotem do zamieszania. Rozumiemy, że pokarm dał Pan. To nie chodzi o to, kto go napisał. Pokarm dał Pan. Pan go obiecał i Pan go dał. Jeśli ten pokarm Pana nie potrafi mnie zadowolnić, to znaczy, że coś ze mną jest nie w porządku. I udaje się coraz dalej w kierunku ciemności, bo szukam czegoś innego, czegoś, czego Pan sobie nie życzył. Proszę Państwa, żyjemy w bardzo ważnym czasie, gdzie może wielu chciałoby, żeby doświadczenia już skończyły się, żebyśmy już dziś nie spotykali żadnych przeciwności na drodze, ale zwrócę uwagę na jedną myśl. W komentarzu Manny 11 sierpnia do słów z Księgi Objawienia, 2 rozdział, 10 werset, bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota, jest taki bardzo ważny komentarz. Przewidujemy, że na Kościół prawdziwy, a nie na system nominalny, przyjdzie ponowne prześladowanie, co może, jak w wypadku Jana Chrzciciela, oznaczać drugie, pozornie całkowite zwycięstwo niewiasty babilońskiej i zalotnika świata nad wierzącymi członkami ciała kurcowego pozostawionych jeszcze w ciele. Nie powinniśmy absolutnie czuć się zaskoczonymi takim biegiem wydarzeń. To nie to, że to jest coś takiego, o czym nie wiedzieliśmy. Natomiast zarówno ta, jak i wszystkie inne rzeczy muszą łącznie wyjść na dobro tym, którzy miłują Pana. My wiemy o tym, że wszyscy musimy umrzeć, aby otrzymać wieczną nagrodę poza zasłoną. Klasa Eliasza z tej strony zasłony musi i zostanie zwyciężona, lecz ta pozorna klęska tylko przyspieszy chwałę Królestwa. Pozorna klęska, bo to tak będzie wyglądało, że prawdziwy Kościół przegrał z fałszywym, ale to tylko przyspieszy chwały w Królestwie. Proszę Państwa, Pan Jezus jednak upomina, a ja strofuję i karzę. Ale Pan nie tylko strofuje i karze, ale jeszcze mówi, że stoję i pukam. Zauważmy te słowa, które są szczególnymi słowami znów do czasów końca, w którym żyjemy, bo są to uwagi dotyczące ostatniego laodycyjskiego okresu, w którym żyjemy. 3 rozdział, a 19 werset, tylko sobie wspomnijmy, i 20. Jak którychkolwiek miłuje, strofuje i karze, po co? Bądź wtedy gorliwym, a pokutuj. Czasem tak potrafimy zagmatwać się tymi rzeczami na tej ziemi, tak potrafi nam świat, nasze własne ciało, szatan, odwrócić uwagę od naszego ofiarowania się, i tu mówi, bądź wtedy gorliwym, a pokutuj. A ja jeszcze stoję u drzwi i kołaczę, ja jeszcze stoję i pukam. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Proszę Państwa, postawmy sobie pytanie. Czy pokutuję? Czy słyszę jego pukanie? Czy otwieram swoje serce, aby wpuścić tam Pana? Pomyśl. Pan chce do Ciebie wejść. On pomoże do przezwyciężenia wszystkich niebezpieczeństw. On pomoże również wejść do radości Ojca. Więc jakie są jeszcze niebezpieczeństwa przed nami? Proszę Państwa, rozumiemy, Mówią, że wiele wersetów do wspomnienia, bardzo króciutko tylko wspomnę. To, co jest formowane, to, co jest przygotowywane dziś, niebezpieczeństwo, ale jeśli o nim wiemy, jest o wiele łatwiejsze do przezwyciężenia. Ja tylko wspomnę w Księdze Objawienia 14 rozdział, a od 8 wersetu mówi tak. A zanim szedł drugi anioł, mówiąc, upadł Babilon, ono miasto wielkie, bo winem gniewu przeteczeństwa swego napoił wszystkie narody. A trzeci anioł szedł za nim, wołając głosem wielkim, jeśli się kto pokłoni bestii obrazowi jej, jeśli weźmie piątno na czoło swoje albo na rękę swoje, i ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu jego, i będzie męczony w ogniu w siarce przed oblicznością aniołów świętych i przed oblicznością baranka. Dziwne słowa świętego Jana Objawiciela, które widział. Upadł Babilon, a następnie mówi, że kto się pokłoni bestii albo jej obrazowi, ten nie może otrzymać życia. Króciutko spojrzyjmy na inny werset. 17 rozdział od 8 wersetu. Bestia, którąś widział, była, a nie jest, a ma wystąpić z przepaści, a iść na zginienie. I zadziwią się mieszkający na ziemi, których imiona nie są zapisane w księgach żywota od założenia świata. Kto się ma zadziwić tą bestią? Która ma wyjść z przepaści? Której już jakoby nie było, a teraz znów ma wyjść z przepaści. Mają się zadziwić, ale zadziwić mieszkający na ziemi, ale ci, którzy nie są zapisani w księgach żywota. To mają się zadziwić, skąd się ten twór z powrotem bierze, skoro on upadł. Widząc bestię, która była, a nie jest, a przecież znów jest. Tu jest rozum mający mądrość i tłumaczy, co to jest. Na jedną werset zwróćmy uwagę. 11. A bestia, która była, a nie jest, to jest ten 8, a jest z onych 7, a idzie na zginienie. W 12 wersecie wspomina, że ona weźmie moc na 1 godzinę. I tą moc ma otrzymać od królów ziemi. To jest jedna rzecz. Spojrzyjmy na inną, bardzo króciutko. 19 rozdział, a od 7 wersetu mówi, weselmy się i radujmy się, dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele barankowa, małżonka jego nagotowała się. Dano jej, aby się oblekła w wisił czysty i świetny, to jest są usprawiedliwienia świętych. I rzekł mi napisz. Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerze wesela barankowego, i rzekł mi, te słowa są prawdziwe. I upadłem do nóg jego, abym się mu pokłonił. Ale mi rzekł, patrzę, abyś tego nie czynił. Bogu się kłaniaj. A oczy jej były jako płomień ognia, a na głowie jej wiele koron, i miał imię napisane, którego nikt nie zna, tylko on sam. Trzeba teraz trwa. Jeden werset. 19 rozdziału. Gdzie mówi tak. I widziałem bestię i królów ziemskich i wojska ich zebrane, aby stoczyli bitwę z siedzącym na koniu z wojskiem jego. Ale pojmana jest bestia, a z nią fałszywy on prorok, który czynił cuda przed nią, którym zwodził tych, którzy przyjęli piątno bestii, którzy się kłaniali obrazowi jej, i obaj wrzuceni są żywo do jeziora ognistego. Trzeba to trwać. Ciągle podkreślenie przyjęcie piątna bestii na czoło albo na rękę. Kto ma znaleźć się w królestwie? 20 rozdział, a 4 werset. Widziałem stolicę, a usiedli na nich. I dany im jest sąd. I dusze pościnane dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego, i którzy się nie kłaniali bestii ani obrazowi jej, nigdy przyjęli piątna jej na czoło swoje i na rękę swoje, przyłożyli i polowali z Chrystusem 1000 lat. Niebezpieczeństwo przyjęcia piątna na czoło albo na rękę. Przyjęcie pewnych nauk, pewnych zasad tego systemu, albo też w jakiś sposób przyłożenie swojej ręki, bo tam wielu widzi pewną ochronę, ale ci nie znajdą się w Królestwie Niebieskim. Tylko ci, którzy nie przyjęli piątna bestii jej obrazu ani na czoło, ani na rękę. Ci królowali z Chrystusem 1000 lat. Dlatego szatan wspomniany w Józefie będzie związany na 1000 lat. I Chrystus wraz z Kościołem ma królować owe 1000 lat. I ten może najbardziej pocieszający werset 6, 20 rozdziału. Błogosławiony święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu. Albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Bożymi Chrystusowymi i będą z Nim królować 1000 lat. Umowani w Chrystusie do obywatelstwa. Dałby Bóg, abyśmy nie dali się zwieść, abyśmy widzieli wszystkie niebezpieczeństwa, które mogą nam dzisiaj jeszcze zagrażać. Umieli te niebezpieczeństwa pokonać, a byli zaliczeni do tych, którzy będą mieli swój udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Dałby Bóg, byśmy byli jednymi z tych szczęśliwców i kiedyś spotkali się w tym chwalebnym królestwie naszego Ojca Niebieskiego wraz z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Tego bardzo w głębi serca życzę i sam pragnę. Daj nam Boże.